Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś zaproszę naszych słuchaczy do dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu w okolicach Inowrocławia. Byłam tam wiele lat temu. Dworek z zewnątrz był w opłakanym stanie, ale udało mi się spotkać panią Elewkę i nagrać panią Elewkę, która jako dziewczynka służyła w dworku, a właściwie przyuczała się do pracy pokojówki. Znała więc państwa Sikorskich. Można zapytać, a co Sikorski robił w Parchaniu? Przecież był jednym z najbardziej znanych i wybitnych, jak na owe czasy, polityków, generałów, dowódców. Dlaczego w Parchaniu, a nie na urzędzie w Warszawie? Ano dlatego, że był w sporym konflikcie z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Dwóch mężów stanu, skłóconych niestety. Można by zapytać to już tak w nawiasie, a skąd my to znamy? O tym wszystkim opowie za chwilę profesor Marek Hamot z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Była zła, gdy zatrzasnął drzwi, w środku płacz, w oczach suche łzy. Pomyślała, no tak, znów ten schemat się pcha. Oto był ten ich słynny ląd, 2 na 3 wynajęty kąt. Może śmiesznie to brzmi, lecz w tej chwili nie miała już nic, 3 tuziny swych lat. To, co bolało, znikło już. Mimo to ból. Jaki ranek, taki dzień, nie dziwi nic. Jaka woda, taki brzeg, nie dziwi nic. Jaka pościel, takie sny, nie dziwi nic. Nawet to, co jest. Taki lęk, nie dziwi nic. Jaka słabość, taki grzech, nie dziwi nic. Jaka kieszeń, taki gest, nie dziwi nic. Nawet to, co jest. Cierń, nie dziwi nic. Jaka zdrada, taki gniew, nie dziwi nic. Jaki kamień, taki cios, nie dziwi nic. Jakie życie, taka śmierć. Nasz jest świat, zostaniemy wciąż młode. Noc wiruje wokół nas, spójrz, uśpiłam już trwogę. Miłość durna, miłość zła, nie ma władzy nade mną. Włosy me pochwyci wiatr, 10 pięter i ciemno. Jakie życie, taka śmierć, nie dziwi nic. Jaka zdrada, taki gniew, nie dziwi nic. Jaki kamień, taki cios, spokój serc. Jakie życie, taka śmierć, nie dziwi nic. Jaka zdrada, taki gniew, nie dziwi nic. Jaki kamień, taki cios, nie dziwi nic.
Dobry. Która to jest klasa?
Ja.
To może mi klasa powie, kim był generał Władysław Sikorski?
Generałem.
Generał Władysław Sikorski jest patronem naszej szkoły.
Dlatego, że stracił życie, chcąc ratować ojczyznę.
Miał córkę Zofię.
Wyszła za mąż.
Poważnie.
Wyszła za mąż jego córka. Tutaj w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha. Mieszkał w dworku. Parchaniu tutaj.
W tym czasie, kiedy Piłsudski po przewrocie majowym doszedł, jak gdyby można powiedzieć, do władzy, generał Władysław Sikorski został odsunięty. Odsunięty od spraw, od polityki, o, tak by można powiedzieć. No i wtedy właśnie przyjechał do Parchania, nabył ten dworek tutaj i właściwie ten dworek to mu służył jako taka, można powiedzieć, letnia rezydencja. O, wydaje mi się, że miejscowość dla generała Władysława Sikorskiego była bardzo ważna. No i tutaj z Parchania 28 września w 1939 roku udał się do Warszawy, czekając chyba tam na przydział właśnie, no, na mobilizację, na przydział do wojska, tak można powiedzieć.
Panie profesorze, Władysław Sikorski to postać, którą Polacy znają przede wszystkim z tego, że zginął nad Gibraltarem, że wiele mówiło się o kontrowersyjnej śmierci, były też takie teorie, no, spiskowe, tak to nazwę, ale tak naprawdę niewiele więcej o nim Polacy wiedzą, a to postać ciekawa i też kontrowersyjna. Choćby z tego względu, że był w konflikcie, tak chyba możemy powiedzieć, z Józefem Piłsudskim.
Czy był postacią kontrowersyjną w sensie jego postawy osobistej? Bo tutaj analizując postacie historyczne zawsze się przyglądamy czynom, ale też i motywacjom, mm-hmm. które za tym stały. Więc ja tutaj jednoznacznie bym powiedział, że generał Władysław Sikorski był postacią wielkiego formatu i w pewnych okresach swojego życia i swojej działalności politycznej i wojskowej był nawet mężem stanu. To jest najwyższe wyróżnienie polityka.
A skąd ten konflikt z Piłsudskim?
Z Piłsudskim konflikt pojawił się u zarania tworzenia ruchu strzeleckiego i legionów. Dlatego, że tuż przed I wojną światową, jak wiemy, związki strzeleckie, które dały później grunt dla utworzenia legionów polskich Piłsudskiego w 1914 już roku, więc tuż przed wojną, w tych grupach strzeleckich prowadzono różnego rodzaju szkolenia paramilitarne. To było w zaborze austriackim. I Władysław Sikorski, młody wówczas człowiek, był jednym z nielicznych w gronie członków grup strzeleckich, które między innymi prowadził Józef Piłsudski. Był jednym z nielicznych, który miał przeszkolenie wojskowe w armii austriackiej i to na poziomie młodszego oficera. I na nim spoczywał obowiązek szkolenia tychże grup. No i oczywiście Józef Piłsudski też, pomimo że był rangą w hierarchii strzeleckiej wyżej, też przechodził takie szkolenia, ponieważ Józef Piłsudski nigdy nie służył w regularnym wojsku. To jest jedna z najbardziej błyskotliwych karier w historii wojskowości, bo poza stanowiskiem brygadiera w czasie I wojny światowej, to właściwie takim pierwszym stopniem wojskowym par excellence to był stopień marszałka Polski. Natomiast Sikorski właśnie należał do tych członków grup niepodległościowych, którzy mieli przeszkolenie wojskowe, a nawet robili kariery wojskowe w armiach zaborczych, w tym przypadku w armii austro-węgierskiej. No a gdzie mieli te kariery robić, kiedy przecież Polski nie było i tym bardziej wojska polskiego, więc stąd tutaj to wielkie znaczenie legionów Piłsudskiego, bo to były oddziały podporządkowane armii i rządowi austro-węgierskiemu, ale jednak to były oddziały polskie z polską komendą, z polskim orzełkiem na czapce, z polskim dowództwem, co bardzo podkreślał Józef Piłsudski od 1914 roku. I to było to wielkie osiągnięcie. Ale tutaj ten podział się taki właśnie zarysował. Później mamy sytuację kryzysu przysięgowego w czasie I wojny światowej, gdzie Piłsudski z częścią swoich podwładnych nie godzi się na złożenie przysięgi cesarzowi niemieckiemu. Ten kryzys przysięgowy kończy się rozwiązaniem legionów. Część z nich została uwięziona. Piłsudski ląduje w twierdzy w Magdeburgu, jak wiemy, a Sikorski i część innych oficerów i żołnierzy przechodzi do formacji, którą utworzyli Niemcy w czasie I wojny światowej, Polnische Wehrmacht, co przekłada się na język polski, Polskie Siły Zbrojne, ale podporządkowane całkowicie, no w tym przypadku generałowi Besselerowi, który był tutaj głównodowodzącym na ziemiach okupowanych przez Niemców, ziemiach polskich, łącznie z Warszawą. I Sikorski tam też w Polnische Wehrmacht był.
Czyli złożył przysięgę.
Tak, ale nie jako legionista, tylko zaciągnął się do tej formacji. Tylko od razu spieszę z wyjaśnieniem, że to z dzisiejszej perspektywy, nawet i z tamtej, nie było czymś tak stuprocentowo nagannym. Bo wielu później oficerów z Polnische Wehrmacht służyło w armii polskiej i się wielce zasłużyło. I to bym powiedział, służba w armiach zaborczych w czasie I wojny światowej dała jeden podstawowy efekt, że mieliśmy zaraz po odzyskaniu niepodległości od 11 listopada 1918 roku wysoko wykwalifikowane kadry dowódcze w stopniach generalskich. I Sikorski też tutaj jest w tej grupie oficerów o wysokich kwalifikacjach wojskowych i tu Sikorskiemu nie można niczego zarzucić, on był naprawdę wysokiej klasy, wyższym oficerem, generałem, który nawet parał się formułowaniem pewnych teorii wojskowych, które nawet z dzisiejszego punktu widzenia wzbudzają podziw. No między innymi on w okresie międzywojennym postulował wprowadzenie formacji pancernych w armii polskiej, co jak wiemy nie przełożyło się na praktykę z tych czy innych względów. Więc tu się te drogi dosyć wcześnie rozeszły i generał Sikorski związał się bardziej z obozem przeciwnym, obozowi tak zwanemu belwederskiemu, czyli tych byłych legionistów i zwolenników Józefa Piłsudskiego, zbliżył się bardziej do obozu chadeckiego, którego przywódcą był Wojciech Korfanty w latach 20. i 30., trochę też do obozu narodowego i do ruchu PSL-owskiego, do Witosa, czyli znalazł się w grupie polityków bardziej opozycyjnych w stosunku do Piłsudskiego. Ale oczywiście po drodze była wojna polsko-bolszewicka, w której Władysław Sikorski bardzo też się zasłużył i on na pewno należy do tej bym powiedział, ścisłej czołówki polskich oficerów, dowódców, generałów, którzy przyczynili się do zwycięstwa w tej niezwykle ciężkiej i okrutnej wojnie, jaką była wojna z bolszewikami 1920 roku. No dość powiedzieć, że Sikorski wypływa na te najwyższe fale polityczne, by użyć takiej metafory, w momencie wyborów i niestety tragicznej śmierci pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej, profesora Gabriela Narutowicza. Otóż to był bardzo głęboki kryzys. Z dzisiejszej perspektywy nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo głęboki, no ale dość wyobrazić sobie, że po blisko 150 latach zaborów, po bardzo ciężkich walkach, po wielkiej daninie krwi, jaką Polacy złożyli, odzyskujemy niepodległość i pierwszy wybrany demokratycznie prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, odrodzonej Polski, w tydzień później zostaje zamordowany przez Eligiusza Niewiadomskiego, sympatyka obozu narodowo-demokratycznego. Obowiązki prezydenta przejmował marszałek Sejmu, którym był Maciej Rataj, również niezwykle zasłużona postać okresu międzywojennego. I on, rozglądając się, kto mógłby podjąć się w tej niezwykle niebezpiecznej sytuacji kryzysowej, w jakiej Polska się znalazła, wewnętrznej, a pamiętajmy, że jest to wszystko w otoczeniu wrogich nam państw, bo i wrogiego Związku Sowieckiego z jednej strony, a z drugiej strony Republiki Weimarskiej, która zionęła chęcią odwetu za te wszystkie klęski, jakie ponieśli Niemcy w I wojnie światowej. I Maciej Rataj wezwał generała Sikorskiego i zaproponował mu objęcie stanowiska premiera. Sikorski się zgodził i tutaj jest po raz pierwszy chyba na taką skalę ujawnił się jako mąż stanu. Dlatego, że łączył to stanowisko premiera razem ze stanowiskiem ministra spraw wewnętrznych. I właściwie możemy powiedzieć, że wprowadził coś w rodzaju stanu wyjątkowego. Nawet aresztował co bardziej krewkich przywódców politycznych. Jednocześnie starał się zachować jakiś konsensus z Piłsudskim, który nadal w tym czasie, to jest rok 1022, nadal jest postacią, jakby nie patrzeć, numer jeden, chociaż nie pełni już w tej chwili żadnej funkcji w 22 roku. Narażał się wszystkim w tym momencie, ale podjął się tego zadania. I trzeba powiedzieć, że historycy są co do tego zgodni, że z tego zadania wywiązał się znakomicie. Wyprowadził Polskę z tego wewnętrznego i zewnętrznego kryzysu. I to jest jedno z jego największych osiągnięć, które niestety zostało przykryte jego rolą już w okresie II wojny światowej. I teraz króciutko tylko powiem, że w 26 roku, w czasie zamachu majowego 1926, opowiedział się przeciwko Piłsudskiemu, co skończyło się, jak i w przypadku innych generałów, którzy nie poparli Piłsudskiego, skończyło się przeniesieniem w stan spoczynku u szczytu swojej kariery polityczno-wojskowej. I został odsunięty na wiele lat. Wydawałoby się, że już powrotu do polityki i do wojska generał Sikorski mieć nie będzie. Tworzył takie ugrupowania opozycyjne, zbliżył się do Paderewskiego na przykład, zbliżył się do Korfantego, do generała Hallera, do tych opozycyjnych polityków, którzy nie godzili się na tą formułę rządów, jaką po 26 roku wprowadził Piłsudski jako rządy sanacyjne i wybucha II wojna światowa. I tu jest rzecz niezwykle ciekawa, dlatego że Sikorski nie został włączony do działań wojennych, nie skorzystano z jego, a starał się o to, z jego gotowości służenia Polsce, co też świadczy o tej małości niektórych polityków sanacyjnych.
Pan profesor mówi o kampanii wrześniowej.
Wrześniowej 1939 roku.
Tak. Byli tacy, co się rodzili, byli tacy, co umierali, byli także i tacy, kto
którym to było mało. O, feudalna właścicielko naszych dni i nocy. Łasico cmentarna. Naszych dni i nocy. Zjadaczko ostatniego potu. Naszych dni i nocy. Panno zazdrosna wszystkich narzeczonych. Naszych dni i nocy. Mącicielko wody, lubieżna kusicielko. Naszych dni i nocy. Grzybie piwniczny, jadzie mityczny, wczesna trucicielko. Założycielko rodu Borgia. Naszych dni i nocy. Muzo Goethe. Naszych dni i nocy. Arko z kości, bramo z kości, wieże z kości, róża z kości. Naszych dni i nocy. Rdzo trawestujące, palmo niecierpliwości. Naszych dni i nocy. W ogonie pawia ukryta ciemna maszynerio. Naszych dni i nocy. Do półmasztu opuszczona niechybna bandero. Naszych dni i nocy. Iskry i morskich latarni gasicielko.
Powalasz dojrzałe i oziminy wiotkie piękną niewiadomą. Kto ci dał do ręki ostrą broń? Kto ci dał do ręki ostrą broń? Kto ci dał do ręki ostrą broń? Zwyczajna ty wariat.
Polskie Radio PIK.
Pani Sikorskiego znałam od małego dzieciaka. Pani, ja mam taką dziewuszka, chodziłam do trzeciej klasy. Oni na mnie mówili Elewka. Posyłali mnie do szkoły, tu, w Parchaniu, tam. No nie umie się wypowiedzieć o tych ludziach. Oni byli bardzo skromne. Oni nie byli wymagające. Jego żona pracowała od rana do wieczora w ogrodzie. On całkiem nie pisał w ogrodzie. tak była wierzba płacząca, tam elegancko było wszędzie, te garnki, róże z tej strony, wszędzie. Tam nie było jednego zielska.
A to wielki ogród, sporo pracy.
A to było 4 hektary tego ogrodu. Tylko miała jedne kobite do pomocy, jedne. I ta, co zaś w chlewni, tam parę świni chowali, to też chodziła i pomagała. A ja chodziłam też, maliny zbierałam, warzywa przynosiłam, jajka zbierałam. Tak o dziewuszka byłam.
Pomagali pani się wykształcić, tak?
Tak, ja miałam, pani, ale to wojna wybuchła, przeszkodziło wszystko. Wszystko przeszkodziło. Ja miałam jechać do Warszawy z nimi. Oni mnie mieli nauczyć za pokojówkę, bo ja już mnie tam, chociaż byłam mało, ale jak byli sami, to już oni mnie pokazywali, jak mam koło stołu chodzić, jak mam podać tam jedzenie, wszystko. Tylko co jedno, jak oni obiad jedli i oni rozmawiali, to nie po polsku, tylko po francusku. I on pisał dużo. Jaki to był człowiek, nieoszacowany człowiek. Jakby żył, to my bym dzisiaj mieli wszyscy w Polsce dobrze. Tu żegnał mojego ojca, tu gdzie ta lipa je. Z moim ojcem szli na wojnę. Ojca wpuszczali bramą, a magazyny już Niemcy bombardowały tu. To mówił tak, takie w rękę machurkowych, bo on nie palił. Tu są papierosy, a tu jest na bułkę, czy na chleb, czy na coś. Po 20 zł każdy mu dał. Ale tylko się żegnamy na 5 tygodni, bo tu za 5 tygodni ofensywa się skończy. I się znowu spotkamy. Ale ani mój ojciec się nie spotkał, ani on się nie spotkał. Bo mój ojciec żył, bo był w Niemczech, ale on, co z nim zrobili? To jest duży znak zapytania. A mnie to w głowie chodzi ciągle.
Ktoś podłożył pod samolot bombę.
Zginął w zamachu na jego życie katastrofą lotniczą.
Jego szczątki są w Krakowie, na Wawelu i u nas właśnie też mamy Izbę Pamięci poświęconą właśnie generałowi Władysławowi Sikorskiemu.
Tutaj mamy właśnie parchanie i począwszy od, no takie najciekawsze, o tutaj, pani generałowa, o i to też, przed dworkiem, rodzina Zubczewskich.
No tutaj mamy artykuł, tak, w Dzienniku Kujawskim. W środę 30 września roku bieżącego odbył się w kościele parafialnym w Parchaniu ślub pana porucznika Stanisława Leśniowskiego z Warszawy z córką generała dywizji Władysława Sikorskiego, panią Zofią.
Tu mamy zdjęcie ze ślubu. Aha. Życzenia z Watykanu od księdza prymasa Chlonta, ksiądz kardynała Kakowskiego. Córka dobrze urodzona, ze znakomitej rodziny, wychodzi za mąż. A tu mamy zdjęcia z dworku.
Pani, to było tak elegancko, że aż się chciało żyć. Była kuchnia, był kredensowy pokój, była jadalnia, był korytarz w przestrzeni, był salon, sikorski pokój, taki zwany zielony pokój, to gościnny. I niewybredne do jedzenia, co się dało, to zjedli. Wszystko, ale on na odjazd czy na przyjazd to musiał mieć zupę ogórkową. Bardzo lubił ją. I biada, jakby ktoś zaklął na zwierzę, na kunię, czy na krowę, czy na coś. Biada takiemu człowiekowi. Pani, przykro. Pani tu połowę to rozkradli wszystkiego. Że jakby pani przed tym widziała, jak tu było, to by pani nie uwierzyła swoim oczom.
Ja tu mieszkam, dworek w nie najlepszym stanie, ja jako takim. Tyle mam pani do powiedzenia na ten temat. No niestety, no nie możemy tego wykupić, po prostu sobie mieszkamy. No wewnątrz to inaczej wygląda, bo każdy jakoś o to dba. Natomiast na zewnątrz jest jak jest, no bo wie pani, no z kolei ja nie będę remontować tego na zewnątrz, no siłą rzeczy, nie? Też, ale gdyby to rzeczywiście było sprzedane, wtedy jakaś mogła być wspólnota założona czy cokolwiek. No i wtedy można by było pomyśleć o zewnętrznym wyglądzie.
No,
No niestety. Nie, bo nie. Nawet jedna z sąsiadek wyszła z propozycją do agencji, że ona po prostu to kupi na swoje nazwisko. Nie.
A dlaczego nie? To skoro można to wydzierżawić, to dlaczego nie można tego sprzedać?
No więc to jest pytanie.
A kto chciał to kupić?
A o, proszę bardzo, obok sąsiadka. Ona pani pismo pokaże.
Mamy gościa z samego radia.
Dzień dobry.
Tak, tutaj rozmawiamy z tą panią między innymi o tym wykupie. I ja wspomniałam pani, że pani chciała sama nawet wykupić. Ma pani pismo.
Mąż pracował w zakładach rolnych. Kiedyś jeszcze były urząd ziemski. Te PGR-y i te. 46 lat. Pisałam do agencji rolnej, odmówiono mi, że mieszkania nie mogę wykupić. I później się zgodziliśmy, że to wspólnota będzie i kupimy wspólnie ten dworek. No też nie, bo się konserwator na to nie zgodził.
Remontujecie państwo mieszkanie, ale co z tego, jeżeli na przykład z dachu leci, prawda? Woda się leje, bo dachu już nie będziecie naprawiać, bo przecież to do was nie należy.
Tu powinna być dachówka. Bo pierwotnie tu była dachówka, bo jak ja mieszkałam, ja już mieszkam tu 47 lat, to była dachówka.
Idziemy. A teraz jest eternit?
A eternit jest, tak, jest eternit i to każdy mówi, że ma to być zrobione, ma to być zrobione, ale nic. My już mamy na dachu, proszę panią, podłożone miski, wanny, żeby nam do domu nie leciało.
Obecnie mieszkają tam 3 rodziny. Zmienia dzierżawców, bo co kilka lat agencja innej osobie wydzierżawia. No i popada w ruinę. No właściwie to popada w ruinę, bo tak można powiedzieć. Też pewną część do dworku dobudowano, co zniekształciło architektonicznie ten dworek.
A kiedy dobudowano?
To znaczy, podejrzewam, że to w latach 60. Aha. W latach 60. W czasie, kiedy PGR był.
Towarzystwo Pamięci generała Władysława Sikorskiego ubiegało się o wydzierżawienie tego dworku, prawda?
Tak, nawet w statucie towarzystwo ma zapisane, żeby może nie tyle wydzierżawić, tylko przejąć kontrolę, pieczę, o tak można
żeby
powiedzieć,
zadbać
o dworek. No ale nie udało nam się pokonać pewnych prawnych barier, takich można powiedzieć. Także tego dworku nie mamy.
Wszystko robią i nam się nie podoba jedna rzecz. Tu wielko wysada, a tu posiadłość, jak wygląda ta posiadłość? To właśnie mnie to najwięcej denerwuje.
Zaniedbane.
Zielsko, wszędzie, ten pałac, wszystko. Aż wstyd, wstyd, że oni tu takie wysady robią, a tu co jest? Tak. Jak to było elegancko.
Chwała najsampierwką, komu gloria na wysoko. Chwała najsampierw Tobie, trawo przychylna każdemu, kraino nad Eden, gloria, gloria. Chwała Tobie, słońce, o tym cudy samotny, co wstajesz rano z trzęsawisk nocnych i w górę bierzesz, w niebo sam się zbijasz i chmury czarne białym kłem przebijasz. I to wszystko bezkrwawo, brawo, brawo. I to wszystko złociście i nikogo nie boli. Gloria, gloria in excelsis soli. Słońcem pochwalony, teraz pędźmy razem, na nim na Odyńcu galopujmy dalej. Chwała Tobie, wietrze, wieczny dym łodzi, sieroto świata, ulubieńcze losu, od złego ratuj i konkoli zbożu, łagodnie kołyś tych, co są na morzu. Gloria, gloria in excelsis eoli. Wiatrem pochwalony, teraz pędźmy stąd, na nim na koniku galopujmy polem. Chwała wam ptaszki, śpiewające, chwała wam ryby pluskające, chwała wam zające na łące, zakochane Biedronce. Chwała wam zimy, wiosny, lata i jesień. Chwała temu, co bez gniewu idzie poprzez śniegi, deszcze, blaski oraz cienie w piersi pod koszulą całe jego mienie. Gloria, gloria.
Pożegnanie słuchaczy rozgłośni Warszawa 2, nadane 30 września 1939 roku.
Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym, gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska!
Jeszcze walki trwają w Polsce, bo jeszcze nie ma jeszcze bitwy pod Kockiem, która była na początku października, czyli pod koniec września, ale już po kapitulacji Warszawy, aczkolwiek wiemy dobrze, że kapitulacji Polski nie było, to zaznaczam, ale rząd już został internowany, bo jest 17 września po sowieckiej agresji, przejście prezydenta Mościckiego, premiera Sławoja Składkowskiego, też zresztą generała, rządu z ministrami i wodza naczelnego, marszałka Rydza-Śmigłego, który się wahał, trzeba przyznać, ale jednak też się zdecydował, przejście na stronę rumuńską do sojusznika, myśląc, że będą mogli prowadzić dalszy opór wobec Sowietów i Niemców z terenów rumuńskich. Rumunii jednak pod naciskiem niemieckim nie wywiązali się z podpisanego wcześniej układu z Polską i internowali wszystkich tych polityków. I mamy nową sytuację, w której głównym rozgrywającym staje się Francja przy poparciu Anglii, bo pamiętajmy, że na początku września 1939 roku Anglia i Francja wypowiadają Niemcom wojnę, też są w stanie wojny. Dziwnej, ale tak. I trzeba tu było tą sytuację rozwiązać. Więc ci sanacyjni politycy z Mościckim i z Rydzem Śmigłym na czele próbowali wskazać, najpierw myślano o prymasie Augustie Chlądzie, prymasie Polski, ale nie, w warunkach tej wielkiej zawieruchy nie było możliwości kontaktu z nim. Potem wskazano generała Wieniawę Długoszowskiego, sanacyjnego oficera, skądinąd też bardzo wybitna postać, świetnie wykształcony, prawa ręka Piłsudskiego swego czasu, tak. Adiutant jego, ale Piłsudczyka. I tutaj, tak jak powiedziałem już, Francuzi, francuski rząd decydował i oni się nie zgodzili na tą kandydaturę. To zresztą później tragicznie się odbije na samym Wieniawie Długoszowskim, ponieważ no, między innymi to, ale wiele innych kwestii spowodowało, że popełnił samobójstwo. Natomiast rząd francuski był w konflikcie politycznym z sanacją. Oni nie akceptowali do końca rządów sanacyjnych, a z kolei Sikorski był frankofilem wręcz. Mhm. Zafascynowany państwem francuskim, francuską kulturą. Świetnie mówił po francusku, znał kulturę francuską, znał wielu ludzi we Francji i był znany bardzo dobrze w kręgach francuskich i to francuska strona wskazała, komu należy przekazać władzę. Stąd postać Sikorskiego wypływa ponownie, aczkolwiek w takim układzie, że nie zostaje prezydentem, tylko na prezydenta został wskazany Władysław Raczkiewicz, zresztą przedwojenny wojewoda pomorski, czyli związany z naszym województwem kujawsko-pomorskim, w Toruniu rezydował. A Sikorski otrzymuje funkcję premiera i wodza naczelnego i na czas wojny prezydent Raczkiewicz wiele swoich konstytucyjnych uprawnień ceduje na premiera i na wodza naczelnego, co jest zrozumiałe, bo w warunkach wojny właśnie wódz naczelny jest główną postacią. W ten sposób właśnie powstał rząd emigracyjny polski i Sikorski ponownie jest premierem. Tak jak w 1922 roku, i wodzem naczelnym, więc łączy tutaj te stanowiska, jest numerem jeden w polskiej polityce, ale w sytuacji klęski powrześniowej, czyli w takiej sytuacji, w jakiej Polska nie znalazła się nigdy wcześniej od chrztu Polski. Najczarniejszy okres, w sensie najbardziej trudny i niebezpieczny, to jest właśnie po wrześniowej klęsce w Polsce 1939 roku, najgorszy okres. I ten najgorszy okres trwa, proszę Państwa, aż do 1941, kiedy to sytuacja polityczna się zmienia, bo Niemcy najeżdżają na Związek Sowiecki, zmienia się sytuacja polityczna w Europie w związku z tym i zaświtała nowa nadzieja dla nas, Polaków, ale w tym okresie właśnie główną rolę odgrywa Władysław Sikorski.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
To nie koniec opowieści o generale Władysławie Sikorskim, ale koniec na dziś. Bo kiedy Sikorski zostaje premierem i wodzem naczelnym polskich sił zbrojnych na Zachodzie, bierze odwet na swoich politycznych przeciwnikach, łącznie z internowaniem ich na szkockiej wyspie Węży. Młodzi, wykształceni, sprawni i chętni do walki z Niemcami oficerowie, zamiast walczyć z wrogiem, siedzieli w odizolowaniu na wyspie Węży. Co zrodziło wiele tragedii. O tym i o wciąż tajemniczej śmierci generała Sikorskiego porozmawiamy już jutro w wieczornych spotkaniach o 22:00. Zapraszam Państwa. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.
Bosi na ulicach świata, nadzy na ulicach świata, głodni na ulicach świata. Końca zgrozy, zbrodnia i nie widać końca zbrodni, wojna i nie widać końca wojny. Zagubieni w dżungli miasta, moja wina. Obojętność objęć straszna, moja wina. Bez miłości, bez czułości, bez sumienia i bez drżenia, bez pardonu, wśród betonu, na kamieniu rośnie kamień. Moja wina, moja wina. Manna, manna, narkomanna. Dokąd idziesz po omacku, moja wina? Nie słychać końca płaczu, moja wina.
Jedni cicho upadają, drudzy ręce umywają. Coraz więcej wkoło ludzi, o człowieka coraz trudniej.